Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj się, mam nadzieję, uda z prezentacją. Kilka tych slajdów z poprzedniej katechezy, tak w dwóch zdaniach, żeby sobie przypomnieć, o czym mówiliśmy. Mówiłem o tych badaniach prowadzonych przez Christiana Smyfa. On tak wygląda. Prowadził te badania dotyczące skuteczności przekazu wiary do ludzi młodych, czy dla ludzi młodych. I z tych jego badań wynikało, że najskuteczniejszym sposobem przekazu wiary jest przekaz przez rodziców. I tam mówiłem o tych takich trzech ważnych krokach, żeby towarzyszyć dziecku w tym przekazywaniu wiary, żeby to był naturalny temat rozmów, żeby to nie było coś takiego nadzwyczajnego, żeby też twoja, drogi rodzicu, wiara była czymś naturalnym, żeby to nie było coś sztucznego, coś takiego niecodziennego, tak bym powiedział. Też autentyczność, szczerość w tej wierze była ważna. To był taki drugi też element. I ten trzeci ważny element to było środowisko, w którym też dziecko wzrasta, żeby zadbać też o środowisko ludzi wierzących do wzrastania dziecka. Potrzebne jest też środowisko, żeby ta wiara w środowisku także była przekazywana, nie tylko w rodzinie. To wszystko zwiększa szanse na przekazanie wiary, a nam przecież na tym zależy. Jest też taka myśl, piękna myślę, że chcemy dzieciom przekazać to, co najcenniejsze dla nas jest. To jest coś naturalnego, że każdy rodzic chce dać dziecku to, co najcenniejsze jest dla niego. Czy nasza wiara jest dla nas tak cenna, że chcemy ją przekazać naszym dzieciom? Czy moja wiara jest tak cenna dla mnie, że chcę dać, przekazać ją dziecku? Chcemy im przekazać jakiś dom, mieszkanie, różne inne rzeczy, żeby miały dobre życie. Pytanie, czy zdaję sobie sprawę, czy myślę w ten sposób, że do dobrego, pięknego, szczęśliwego życia jest potrzebna wiara. I chcę tą wiarę przekazać, bo zdaję sobie sprawę, że do dobrego, szczęśliwego życia jest potrzebna wiara. Jeśli tak, to będzie nam zależało, żeby ta wiara została przekazana dzieciom, a w tym przekazie pomagają te trzy elementy, o których mówiliśmy sobie ostatnio. Nic w tym procesie nie jest gwarantowane. Chyba tym zakończyłem. Nic w tym procesie nie jest gwarantowane. Tak jak człowiek, każdy jest wolny i może wybierać tak lub inaczej. Tak samo w wychowaniu dziecka nic nie jest gwarantowane, bo każde dziecko jest wolne też w pewnym sensie i im większe, doroślejsze, tym jakby większą tą autonomię w podejmowaniu decyzji zdobywa. Dlatego nie jest to gwarantowane, że jak ja zachowam ten punkt, to ta wiara zostanie przekazana. Ale ja mogę zwiększyć te szanse i według tych badań właśnie tego pana Smyfa szanse zwiększają te trzy elementy. Autentyczność, szczerość mojej wiary, rozmowy o wierze i środowisko ludzi wierzących, w którym dziecko będzie wzrastało. Dzisiejsza katecheza chciałbym, żeby była poświęcona, to jeszcze traktujmy ciągle jako wprowadzenie do takiego głównego tematu, o którym będziemy mówić już na kolejnym spotkaniu, ale żeby właśnie była poświęcona waszej wierze, drodzy rodzice, jeszcze dzisiejsza katecheza. Tak zatytułowałem ją, narodzić się na nowo, aby odkryć piękno wiary. To znaczy, jeszcze dzisiaj was zapraszam do takiej krótkiej refleksji i podjęcia kroku w waszym życiu, odnowienia waszej wiary, waszej osobistej wiary. Jest taki fragment z Ewangelii według świętego Jana, spotkanie Jezusa z Nikodemem, albo inaczej spotkanie Nikodema z Jezusem. Posłuchajmy go. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski, Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i się narodzić? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. To jest ten fragment Ewangelii, który chciałbym, żeby stał się podstawą naszej refleksji. I te zdanie kluczowe, które Jezus dwa razy powtarza. Trzeba się powtórnie narodzić. I tłumaczy, że nie chodzi o narodzenie z ciała, bo każdy z nas się narodził z ciała raz i więcej nie może. Ale z ducha nie każdy się narodził. Czyli inaczej mówiąc prosto, nie każdy w sobie obudził życie duchowe. Nie każdy w sobie rozbudził to, co kiedyś zostało zasiane w momencie Chrztu Świętego. Nie każdy dorosły, a nawet starzec rozbudził w sobie wiarę. Pozwolił, aby ta wiara wyrosła, później wydawała owoce i tak dalej. Zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Potrzebne nam jest odrodzenie się, narodzenie się z ducha. Potrzebne nam jest narodzenie się w nas wiary, aby ona rozwijała się w nas. Narodzić się na nowo z ducha, w duchowy sposób, odnowić swoją duchowość, aby odkryć prawdziwe życie, wejść do Królestwa Bożego. I powoli zmierzając w kierunku tych głównych tematów naszych katechez, które będziemy przeżywać, chcę wam, moi drodzy, zaproponować najpiękniejszy i taki kluczowy moment, który służy człowiekowi do odradzania się jego wiary, do rozwijania się jego wiary. Takim kluczowym momentem w życiu każdego chrzczonego człowieka, chrześcijanina, katolika, służącym do odradzania się jego wiary jest liturgia. To jest wielkie słowo. Inaczej mówiąc, prościej, msza święta, Eucharystia. To tam, na mszy świętej, na Eucharystii, następuje za każdym razem, gdy uczestniczymy w niej świadomie, odrodzenie się nas, rozwój w nas życia duchowego. W Eucharystii są wszystkie potrzebne składniki do tego, aby w nas to życie duchowe wzrastało i rozwijało się. Tak jak w naszym życiu, naszego ciała potrzebujemy różnych składników odżywczych, żeby nasze ciało było zdrowe, tak samo w życiu duchowym potrzebujemy tych składników i w Eucharystii one są. Dlatego te nasze katechezy poświęcone przygotowaniu do pierwszej Komunii Świętej będą też poświęcone głębszemu rozumieniu znaków i symboli używanych podczas liturgii, podczas Eucharystii. Dlaczego taki temat? Rozumienie znaków i symboli liturgicznych rozumianych, używanych podczas Eucharystii. Ponieważ wszystko, co dzieje się na ołtarzu, co dzieje się w prezbiterium, co dzieje się w kościele podczas liturgii, to jest język znaków, symboli, które przenoszą nas, czy mają nam pomóc przejść w świat duchowy i tam w tym świecie duchowym odradzać się, wzrastać, rozwijać. Takie jest zresztą w ogóle rozumienie słowa sakrament Eucharystii. Sakrament to jest widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej, moglibyśmy powiedzieć, niewidzialnej duchowej przestrzeni, w której właśnie na nowo, czy w ogóle wzrastamy, rozwijamy się, w którą się przenosimy za pomocą widzialnych znaków. Chyba każdy z nas uczył się tego, tej definicji takiej prostej, ale bardzo trafnej sakramentu. Widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. I teraz to nasze duchowe odrodzenie, ono w dużej mierze jest uzależnione od naszego rozumienia widzialnych znaków. Bo gdy my je będziemy rozumieć, i to rozumienie, ono ma wiele płaszczyzn, ale nam tutaj na tych spotkaniach będzie chodziło głównie o rozumienie intelektualne. Bo to rozumienie, które angażuje naszą duszę, to rozumienie takie angażujące całego człowieka, ono się odbywa na liturgii jako takiej. Bo my możemy te znaki w pełni zrozumieć, czyli w pełni poczuć, co one oznaczają, jaką siłę niosą, tylko wtedy, gdy uczestniczymy w liturgii. Ale my tutaj chcemy to rozumienie na poziomie intelektualnym spróbować podjąć, po to, aby później uczestnicząc w liturgii, rozumieć te znaki w pełen sposób, aby one nas przenosiły w ten duchowy świat. Więc będziemy próbować zrozumieć, co oznaczają różne gesty, postawy i słowa wypowiadane na liturgii. I też takim celem tych spotkań jest, moi drodzy, to, abyście wy w domu próbowali na tyle, na ile potraficie, na tyle, na ile też stąd wyniesiecie tę wiedzę, a może ktoś się bardziej zainteresuje i podejmie jakąś własną, indywidualną refleksję na ten temat. Mnóstwo różnych pozycji książkowych i też konferencji jest na ten temat, nagranych w internecie chociażby, żebyście podjęli próbę przekazywania waszym dzieciom, wy osobiście, tych treści, które tutaj też otrzymacie. Żebyście tłumaczyli, rozmawiali, próbowali rozumieć, czy wasze dzieci rozumieją, co oznaczają dane gesty, dane słowa, postawy na liturgii. Czy właśnie one już dochodzą do tego etapu, kiedy są gotowe na pełne uczestnictwo w Eucharystii. Tak naprawdę ostatecznie to rodzice są tymi, którzy są w stanie zdecydować, i takie też jest wasze zadanie, czy moje dziecko jest gotowe przystąpić do Komunii Świętej. Czy ono wystarczająco rozumie, co się w tym momencie stanie? Gdyby odpowiedź była negatywna, to trzeba by to przyjęcie Komunii Świętej odsunąć w czasie, żeby to przyjęcie Komunii Świętej było związane też z takim intelektualnym rozumieniem, czym jest ta Komunia Święta. Zresztą taki jest warunek, który Kościół stawia w dopuszczeniu do przyjęcia Komunii Świętej, aby przyjmujący rozumiał, że nie przyjmuje zwykłego chleba, ale że przyjmuje ukrytego pod postacią chleba Jezusa, jego ciało i krew. To jest też wymóg stawiany przez dokumenty kościelne. I moi drodzy, dzisiejsze takie rozważanie niech nam poprowadzi kilka osób. Jan Paweł II, Benedykt XVI, katechizm Kościoła katolickiego. Niech oni poprowadzą nas w tym takim wprowadzeniu do liturgii. Jan Paweł II, jego świadectwo. Posłuchajcie proszę. Po śmierci mojej mamy, A następnie po śmierci mojego starszego brata, mówi Jan Paweł II w kazaniu w Watowicach 1979 roku, zostaliśmy wraz z ojcem we dwójkę. Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy z sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium. Nabożeństwo do Matki Bożej w postaci tradycyjnej wyniosłem z domu rodzinnego i z parafii wadowickiej. W kościele parafialnym pamiętam kaplicę boczną nieustającej pomocy, do której rano przed lekcjami ciągnęli gimnazjaliści. Z kolei w godzinach popołudniowych, po zakończonych lekcjach, ten sam pochód uczniów wszedł do kościoła na modlitwę. I tu ważne podsumowanie tej refleksji Jana Pawła II. Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez środowisko parafii wadowickiej, poprzez moją rodzinę, prowadzi mnie do miejsca w mojej parafialnej świątyni, do chrzcielnicy. Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski Bożego Synostwa. Przy tej chrzcielnicy, teraz uroczyście, którą ucałowałem, chcę wspomnieć mój chrzest, jako przychodząc tutaj, przybywając tutaj jako następca świętego Piotra. Świadectwo Jana Pawła II, to, które przed chwilą przeczytałem, ono wskazuje właśnie, jak ważnym był przykład jego ojca, jego wspólnoty parafialnej w wierze i też to odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, to, że Jan Paweł II też odnawiał swoją wiarę. Takim symbolicznym odnowieniem jego wiary było przyjście do tej chrzcielnicy, ucałowanie jej na nowo, powrót do momentu Chrztu Świętego. Teraz, moi drodzy, fragment z Benedykta XVI, też kolejny papież w naszych czasach, bardzo, bardzo istotny, i zwraca nam uwagę jego dokument posynodalna Adhortacja Sacramentum Caritatis, jak bardzo ważne jest, aby rodzice uczestniczyli we wprowadzaniu dzieci w rozumienie liturgii, znaków liturgicznych, ale żeby to było możliwe, to sami muszą to rozumieć. I mówi papież Benedykt XVI o trzech takich elementach w tym właściwym rozumieniu znaków liturgicznych. Nade wszystko chodzi o objaśnianie obrzędów w świetle wydarzeń zbawczych, zgodnie z żywą tradycją Kościoła. Eucharystia zawiera bowiem w swoim bogactwie ciągłe odniesienie do historii zbawienia. I mówi tak: w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym jest nam rzeczywiście dane celebrowanie wydarzenia Jego męki, śmierci. Zobaczcie na rok liturgiczny. On nas przeprowadza przez całe życie Jezusa. Od narodzin, które zaraz będziemy świętować, święta Bożego Narodzenia, poprzez Wielki Post, czyli mękę, śmierć i zmartwychwstanie, później Pięćdziesiątnica, działanie Ducha Świętego. To samo, tylko jakby bardziej skondensowane, dzieje się nam przy świętej. Jest głoszenie Ewangelii, kiedy czyta się Pismo Święte. Jest męka, śmierć Pana Jezusa. Dzieje się to na ołtarzu, w momencie między innymi przełamania hostii, to jest moment śmierci Pana Jezusa, ale o tym będziemy dalej mówić. Mówi Benedykt XVI, należy objaśniać obrzędy liturgiczne w świetle wydarzeń zbawczych życia Jezusa Chrystusa. Więc to jest pierwsze. Drugie, zachęca do tego, aby wprowadzać wiernych w znaczenie tych znaków liturgicznych i mówi tak, to zadanie jest szczególnie pilne w naszych czasach. Wprowadzanie w rozumienie znaków liturgicznych jest szczególnie pilne w naszych czasach, mocno nacechowanych techniką, w których grozi nam utrata zdolności rozumienia znaków i symboli. Grozi nam utrata rozumienia znaków i symboli. Zadaniem tego wprowadzania w ich rozumienie jest nie tyle informować, ile wzbudzić i wychować wrażliwość wiernych na język znaków i gestów, które w połączeniu ze słowem stanowią obrzęd. I to będzie nasze zadanie tutaj na kolejnych spotkaniach. I trzeci element, ostatni w tej wypowiedzi Benedykta XVI. Trzeba dołożyć starań, aby ukazywać właściwe rozumienie obrzędów w powiązaniu z życiem chrześcijańskim we wszystkich jego wymiarach. To znaczy, on zaprasza nas, papież Benedykt XVI, do tego, abyśmy liturgia, która się tu dzieje, abyśmy ją odczytywali w świetle naszego życia codziennego. Chociażby ten element składania ofiary przez Pana Jezusa, on składa siebie w ofierze, w darze Bogu, to bardzo łatwo powiedzieć, ale można przenieść na nasze życie codzienne. I dzisiaj zresztą też o tym trochę była ta homilia, że my jesteśmy zaproszeni do tego, aby składać siebie w ofierze drugiej osobie, a także Panu Bogu przez to. Jezus składa siebie w ofierze Ojcu, a my w naszym życiu codziennym jesteśmy zaproszeni do tego, aby siebie składać w ofierze drugiemu człowiekowi, a przez to Bogu, a składać siebie w ofierze to znaczy służyć sobie nawzajem, ofiarować cząstkę swojego czasu, swojego wysiłku drugiej osobie. Liturgia powinna się wydarzać w naszym życiu też, żeby była skuteczna. O tym mówi papież Benedykt XVI. I jeszcze, moi drodzy, jedno zwrócenie takie uwagi, które katechizm Kościoła katolickiego czyni. Niech ono będzie takim końcowym wezwaniem do gorliwości waszej, gorliwości w przekazywaniu waszym dzieciom wiary. A przede wszystkim w tym czasie przygotowania do pierwszej komunii świętej wiary związanej z liturgią eucharystyczną. Katechizm Kościoła katolickiego mówi tak. Rodzice pierwsi są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Wypełniają tę odpowiedzialność przez najpierw założenie ogniska rodzinnego, w którym panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność, bezinteresowna służba. Dom rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania cnót. Wychowanie to wymaga nauczenia się wyrzeczenia, zdrowego osądu spraw, panowania nad sobą, które są podstawą wszelkiej prawdziwej wolności. Rodzice powinni uczyć dzieci podporządkowywać wymiary materialne i instynktowne wymiarom wewnętrznym i duchowym. Na rodzicach spoczywa poważna odpowiedzialność za dawanie dobrego przykładu swoim dzieciom. Jeśli potrafią przyznać się przed nimi do swoich błędów, będą mogli lepiej kierować dziećmi i je poprawiać. Przez łaskę sakramentu małżeństwa rodzice otrzymali zadanie i przywilej, wsparcie, aby ewangelizować swoje dzieci. Możliwie jak najwcześniej powinni wprowadzać swoje dzieci w tajemnice wiary, które są dla nich pierwszymi zwiastunami. Piękne zdanie. Wy jesteście pierwszymi zwiastunami dobrej nowiny dla swoich dzieci. Dalej mówi katechizm. Od wczesnego dzieciństwa powinni włączać je w życie Kościoła. rodzinny styl życia może rozwijać zdolność do miłości, która ma na całe życie pozostać w tych dzieciach. I ostatni punkt z katechizmu Kościoła katolickiego. Rodzice powinni zacząć wychowanie od wiary, wychowanie do wiary od wczesnego dzieciństwa. Zaczyna się ono już wtedy, gdy członkowie rodziny pomagają sobie wzrastać w wierze przez świadectwo życia zgodnego z Ewangelią. Katecheza rodzinna, zwróćcie też uwagę na to pojęcie, katecheza rodzinna. Czy w waszych rodzinach ma coś takiego miejsce jak katecheza rodzinna? Do tego ja was zapraszam i zachęcam. Te katechezy mają pomóc wam przeprowadzać w domu katechezę rodzinną, czyli może to brzmi bardzo doniośle, ale po prostu tłumaczyć dzieciom, dlaczego jestem człowiekiem wierzącym, dlaczego nam przy świętej dzieje się to, a nie co innego, dlaczego ksiądz się zachowuje tak, a nie inaczej. Katecheza rodzinna, mówi katechizm, poprzedza i ubogaca pozostałe formy nauczania wiary i towarzyszy im. Zadaniem rodziców jest nauczyć swoje dzieci modlitwy, pomóc im odkryć powołanie jako dzieci Boże. A parafia jest wspólnotą eucharystyczną i ośrodkiem życia liturgicznego rodzin chrześcijańskich. Jest ona podstawowym miejscem katechezy dzieci i rodziców. I moi drodzy, już nie będę powtarzał swoimi słowami tego, co mówi katechizm Kościoła katolickiego. Można sobie do tego wrócić w domu, w internecie jest dostępny cały katechizm. To są punkty 2221 i kolejne, te, które czytałem. Można naprawdę je wziąć i w domu jeszcze raz przeczytać i zastanowić się, jak ważne, bardzo ważne są to słowa, które tam padają i czy w moim życiu, w swoim życiu, w twojej rodzinie dzieje się to, do czego zachęca katechizm Kościoła katolickiego. I na koniec pozwólcie proszę, niech nam taką refleksją posłuży też nagranie księdza Jana Kaczkowskiego, który mówi właśnie o ważności przykładu rodziców, nas dorosłych, jak ważny to jest przykład w wychowaniu dzieci. Spróbuję to uruchomić. Jak to będzie działało? Będzie, jak to tak zrobię.
Kilka praktycznych rad, jak mszę świętą przeżywać. Warto byłoby przejść tak, no nie wiem, 5-7 minut przed mszą świętą. Usiąść, skupić się, pomyśleć sobie, co się za chwilę wydarzy. No, byłoby niezwykle cenne, gdybyśmy już byli przygotowani do mszy świętej, na przykład przeczytali sobie w internecie czytania. Albo zastanowili się, jakie to jest święto. Potem ten aspekt, czyli ten moment, kiedy możemy na Pana Boga, tak, że mamy prawo zrzucić swoje ciężary, choćby w tym momencie ofiarowania, skupić się. Ksiądz podnosi na patenie podczas pieśni. Niestety paskudnie wtedy nam zbierają tace i często jesteśmy rozproszeni, bo grzebiemy w torebce i szukamy drobnych albo grubych, jak kto woli. I wtedy w tym momencie jest to ofiarowanie i wtedy w ten moment przed tym módlcie się w moją i waszą ofiarę, żeby to wszystko, co we mnie jest trudne, ofiarować. A co z mszy świętej wynosimy? Warto też zostać na mszy świętej i nauczyć się jakiegoś prostego dziękczynienia po mszy świętej. Na przykład, duszo Chrystusowa, uświęć mnie, albo przyjmij, Panie, całą wolność moją i pamięć moją. Cokolwiek mam i posiadał, Tyś mi to dał i całkowicie zgadzam się z panowaniem Twojej woli. Albo po prostu własnymi słowami, tak jak nas do komunii uczono, Panie Jezu, dziękuję Ci, że przyszedłeś do mego serca. Ostatnia fraza mszy świętej, na którą dzieci często czekają, to jest idzie ofiara spełniona. Dawniej, znaczy w łacińskiej wersji mówi się idem missa est. Dawniej to było wcześniej, bo to było idźcie msza już, msza się zaczyna, to było jak na konklawę extra onus, czyli to było wyrzucenie wszystkich upadłych, tych lapsi, wszystkich pogan, katechumenów, tylko wiernych. To była tak zwana msza wiernych. A teraz zostało to przeniesione na koniec mszy świętej i już przed sobą było na końcu mszy świętej, jako że idźcie, msza się stała, msza się dokonała. Więc chwila skupienia po mszy świętej i wyjście, nie przepychanie się. Na szczęście Polska się laicyzuje. Ja pamiętam jeszcze takie momenty, że trudno było wyjść z kościoła i trzeba było, ludzie się pchali jak za komuny do sklepu, ale teraz już można spokojnie poczekać, wyjść. Niekoniecznie od razu trzeba biec do świątyni współczesnego handlu, czyli do galerii handlowej, albo palić fajeczkę, albo wyrywać dziecku rączkę, na przykład wtedy, kiedy się wywali w kościele. Żaneta, co ty robisz? Nowe spadnie! I tutaj ostatnią rzecz, którą chciałem powiedzieć, na to zwraca uwagę mój ojciec stary ateusz, który mówi, że istnieje tak zwana forma katolicyzmu kucanego. Że ludzie na przykład kucają podczas mszy świętej, bo się boją ubrudzić spodni. I taki ten wasz katolicyzm, jakie to wasze klękanie. To mówi mój ojciec, który rzadko bywa w kościele. Katolicyzm kucany jest kwintesencją polskiego katolicyzmu. Czyli tak naprawdę nie wiadomo, jesteśmy przed kościołem, za płotem kościelnym i teoretycznie uczestniczymy w mszy świętej.
Tym świadectwem takim chciałbym zakończyć właśnie dzisiaj. Jan Paweł II rozpoczął jego przykład wiary jego ojca, a ksiądz Kaczkowski niech zakończy i też przykład jego ojca. I to pytanie ważne, jakim katolicyzmem jest mój katolicyzm? Czy właśnie takim kucanym, że boję się pobrudzić spodni, żeby klęknąć przed Panem Bogiem? Czy jest takim katolicyzmem właśnie w pełni gotowym do ofiarowania siebie Panu Bogu i drugiemu człowiekowi? To tyle, moi drodzy, z tej katechezy. A teraz jedno.